W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałabym przedstawić Państwu nasze uzasadnienie i decyzję, jaką Klub Radnych podjął, jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium naszemu panu prezydentowi. Na początek należy zwrócić uwagę na fakt, że istotą absolutorium jest stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym. Także trzeba pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu nieważne są zaufanie czy też zbieżność poglądów politycznych polityki prowadzonej przez prezydenta, ani to, w jakich pochodach prezydent chodzi. Liczy się to, jak prezydent zarządza miastem. A liczby mówią same za siebie. To są liczby, które już Państwo dzisiaj widzieliście i omawialiśmy wielokrotnie. Dochody, wykonanie ponad 101%, dochody bieżące, wykonanie ponad 102%. W tym należy zwrócić uwagę na udział we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT. Dochody majątkowe prawie 90%, w tym bardzo ważna pozycja to jest sprzedaż majątku. Żeby mówić o tym, czy to jest dużo, czy to jest mało, zawsze musimy się odnieść do wielkości historycznych. I tutaj macie Państwo przedstawione od 2012 roku, jak się kształtowało wykonanie dochodów ogółem. I jak widzimy, ostatnie dwa lata pokazują, że jest to wykonanie na bardzo, bardzo dobrym poziomie, wyróżniającym się w porównaniu do lat poprzednich. Wydatki miasta Poznania. Wydatki zostały wykonane na poziomie prawie 95%. Wydatki bieżące na poziomie prawie 97%. Wydatki majątkowe na poziomie ponad 86%. I również odnosimy się do pozycji wydatki ogółem do lat poprzednich. Jak to wyglądało? I tak jak widzimy, ostatnie dwa lata, czyli rok 2015 i 2016, jeżeli chodzi o poziom wykonania wydatków, góruje nad poprzednimi trzema latami. I te tak dzisiaj wielokrotnie omawiane przez nas wydatki majątkowe. W 2015 ponad 90%, w 2016 ponad 86%. I tutaj uwaga do radnego, który mówił, że wydatki w roku 2016, wydatki majątkowe nie zostały w sposób zadowalający wykonane. Panie radny, w takim razie ja nie wiem, jakie było wykonanie w 2014 roku. Jeżeli teraz jest niezadowalające, a w 2014 roku to chyba była porażka, w latach 2013 również, więc jak widzimy, poziom wydatków majątkowych w ostatnich dwóch latach, czyli za rządów naszego prezydenta, kształtuje się na bardzo dobrym, w wielkościach bardzo dobrych. I tutaj tabelka zbiorcza, pokazująca również te wielkości, ale chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na wiersz zatytułowany Sprzedaż majątku i zobaczyli pozycję wykonania za 2016 rok. To jest prawie 107%. Porównując od 2012 roku, jest to naprawdę bardzo, bardzo zadowalająca wielkość. Wiele osób mówiło, że szczególnie ze strony PiS-u, że nie powinniśmy się chwalić sprzedażą majątku ze względu na to, że to jest wyzbywanie się przez miasto Poznań nieruchomości, własnego majątku. Chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda w innych miastach. Na przykład Wrocław, na jakim poziomie ma sprzedaż majątku, Łódź, wszystkie miasta sprzedają majątek, a to chociażby z tego tytułu, że sprzedaż majątku powoduje przyrost inwestycji, które powodują wpływy pod tytułu podatku CIT lub PIT, jeżeli dotyczy to osób fizycznych, jak również z podatku od nieruchomości. To są dochody, które później miasto Poznań może wydawać na inne cele. Także to nie jest tylko tak, że to miasto Poznań wyzbywa się, jest to jakiś ewenement na tle kraju. Widzimy tutaj, że ta sprzedaż majątku następuje we wszystkich pokazanych przeze mnie miastach. A to specjalny slajd dla pana radnego Różańskiego. On zawsze porównuje wykonanie budżetu z tym, jeżeli chodzi o zmianę planów. Panie radny, chciałabym zwrócić pana uwagę, że gdybyśmy nie zmieniali budżetu w trakcie roku 2016, wykonanie wydatków majątkowych mielibyśmy prawie na poziomie 88%. Także jest to dużo lepiej. To, co już zostało opisane we wniosku Komisji Rewizyjnej, ale należy pamiętać o tym, że wydatki i zasady ich realizacji są obarczone swoją specyfiką. Kwoty wydatków są wiążące dla organu wykonawczego, ponieważ może on wydatkować środki do wysokości określonej w uchwale budżetowym. Jednak poza wielkościami, które są w uchwale, musi urząd się kierować kryteriami legalności, zasadami gospodarności i celowości i kryteriami oszczędnościowymi. I dlatego też tak bardzo ważne jest słuchanie i rozumienie uzasadnień mówiących o tym, dlaczego jakiś wydatek nie został zrealizowany, ponieważ w większości przypadków właśnie te trzy kryteria, te trzy zasady zostały zastosowane. Więc sam fakt tego, że jakiś wydatek określony w budżecie jako górna granica nie został w całości wykonany, wcale nie oznacza, że jest to zła sytuacja. Dlatego też kwoty wydatków określone w budżecie nie mogą stanowić celu samego w sobie. Nie możemy karać urzędników za to, że zrobili coś taniej. Nie możemy ich karać za to, że uniknęli podwójnego finansowania pewnych robót, na przykład ze względu na kolejność wykonywanych działań, powiedzmy kolejność remontu chodnika i położenia kanalizacji, ze względu na to, że przedłużyła się procedura przetargowa, czy też dlatego, że faktura albo odbiór inwestycji nastąpił na koniec roku i płatność została przeniesiona na rok następny. Powody niewykonań, jakie znalazły się w sprawozdaniu z wykonania budżetu, były różne. Tutaj przykładowo tylko wymieniłam państwu takie ważniejsze. Na przykład brak konieczności uruchomienia rezerw. To jest również pozycja, która wpływa na ogólny poziom wykonania wydatków ogólnych, bieżących czy też majątkowych. Natomiast nieuruchomienie rezerw jest pozycją dobrą, zachowaniem dobrym. Wydłużanie okresu rozruchu spalarni oraz wyprodukowanie energii cieplnej i elektrycznej. To jest zupełnie niezależny, obiektywny warunek mówiący o tym, że nie zostały w pełni zrealizowane wydatki dotyczące właśnie gospodarki komunalnej. Obniżenie środków wydatkowanych na obsługę zadłużenia. To, że wydajemy mniej na obsługę zadłużenia, to jest rzecz dobra, a również wpływa na niewykonanie planu, jaki założyliśmy na początku roku 2016. Brak konieczności uruchomienia poręczenia to też jest pozytywne działanie. Nasza spółka tak działa, że nie było konieczności uruchomienia tego poręczenia, w związku z tym w tym przypadku również wykonanie tego wydatku nie było na wysokim poziomie. Inne powody, te, które były wskazywane przy wydatkach majątkowych. Zakończenie konsultacji społecznych w grudniu. To chyba dobrze, że rozmawiamy z mieszkańcami. Problemy spadkowe dotyczące głównego projektanta. Rzecz zupełnie niezależna od miasta. Końcowa kontrola i tutaj po raz kolejny pojawia się właśnie ta spalarnia. Przesunięcie terminów płatności za wykonane prace, program. Jeżeli za coś możemy zapłacić w roku następnym, to też jest coś, co jest niezależne od urzędników. Przedłużające się procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy też zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa dłużej potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, również jest to rzecz niezależna od urzędu. I tutaj wielokrotnie padała kwestia spalarni. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy doliczyli do wykonania wydatków majątkowych tej kwoty 25 milionów związanych ze spalarnią, wskaźnik wykonania wydatków majątkowych kształtowałby się na poziomie 88%. Także, ale to wiązałoby się z tym, żebyśmy pewnie więcej zapłacili za tonę odpadów przewożonych na spalarnię. Tutaj kolejny wykres, który państwu przedstawię, to jest zadłużenie miasta. Spadało w porównaniu z rokiem poprzednim, ale również z pozostałymi latami. Poziom zadłużenia w stosunku do dochodów był najmniejszy od 2010 roku. Ważny jest taki wskaźnik, który mówi o tym, Jaki jest poziom zadłużenia w stosunku do dochodów? Zobaczmy, że w 2013 roku to było prawie 70%. W tej chwili zeszliśmy już do 42%. Ale poziom zadłużenia i udział i porównanie do dochodów to jest jedna rzecz. Natomiast wiąże się z tym obsługa tego zadłużenia, czyli ile odsetek miasto musi zapłacić. I tutaj podałam Państwu takie orientacyjne liczby, które mówią, porównują ilość zapłaconych odsetek w 2016 roku do ilości zapłaconych odsetek w 2014. To jest różnica 27 milionów złotych. W porównaniu z zadłużeniem w 2013 roku i do ilości zapłaconych w tamtym roku odsetek, to jest 40,5 miliona złotych. W porównaniu z rokiem 2012 to jest 63 miliony złotych. To są pieniądze, które oddaliśmy instytucjom pożyczającym nam pieniądze, środki finansowe, natomiast one mogły zostać przeznaczone na inne cele. Na przykład na takie cele, jakie zostały wykonane w 2016 roku, gdzie miasto wydało prawie 10 milionów złotych na zwiększenie wynagrodzeń. W 2017 roku to zwiększenie wynagrodzenia, te obciążenia związane ze zwiększeniem wynagrodzeń to będzie prawie 30 milionów złotych, więc te zaoszczędzone pieniądze na obsłudze zadłużenia naprawdę nam się przydadzą. Wykonanie wydatków ogółem w wybranych dziedzinach jest naprawdę bardzo dobre. Oświata, wykonanie 99%. Polityka społeczna prawie 99%. Kultura i ochrona dóbr kultury prawie 99%. Drogi i komunikacja zbiorowa ponad 95%. Bezpieczeństwo mieszkańców prawie 95%. To są naprawdę wielkości, które mają wpływ na życie mieszkańców i poziom wykonania tych wybranych, w tych wybranych dziedzinach jest naprawdę imponujący. Chciałam też Państwu pokazać, jakie działania zostały podjęte przez miasto, na przykład na rzecz rodzin, dzieci i seniorów. I w 2016 roku większe wsparcie dla seniorów, tutaj możemy mówić o programach Złota Rączka, Pudełko Życia, Akademia Bezpieczeństwa. To powstanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych to jest pierwsza tego typu instytucja w Polsce, którą powinniśmy się chwalić. Dofinansowanie opieki nad dziećmi w kwocie 700 zł na dziecko dotyczyło to 1700 dzieci, mówimy o żłobkach. Sprawne przygotowanie do wprowadzenia reformy edukacji i tutaj też wiele miast, wiele gmin zazdrościło nam tak prawie bezkonfliktowego przejścia przez reformę edukacji. Kolejne przykłady. Oddanie do użytku nowej hali sportowej przy zespole szkół na ulicy Leśnowolskiej. Powstały dwa nowe przedszkola przy szkołach na osiedlu Sobieskiego i ulicy Leszka na Antoninku. Tutaj to była reakcja na reformę dotyczącą zatrzymania sześciolatków w przedszkolach. Kolejny, także tutaj mamy ewidentny przykład, jak miasto próbuje mieszkańcom pomóc, jak ich wesprzeć w trudnych dla nich chwilach. Kolejny udany sezon nad Wartą. W 2016 roku było więcej plaż miejskich, zwiększano latem kursowanie tramwaju wodnego, przeprowadzono prace projektowe kolejnego odcinka Wartostrady. Przygotowanie największego w historii MPK przetargu na zakup 50 nowych tramwajów. Tutaj będziemy mieć lepszy komfort podróżowania przez pasażerów komunikacji miejskiej. Zakończenie inwestycji i oddanie ronda Caponiera, już chyba historycznego i znanego w całym kraju. Rondo zostało właśnie w tej kadencji przez działania naszego prezydenta w końcu ukończone. Budowa infrastruktury rowerowej. To również sprzyja poprawie jakości życia w mieście. 12 milionów złotych dla organizacji pozarządowych. Ruszyła budowa mieszkań komunalnych. To też jest ogromny projekt, którego realizacji podjął się nasz prezydent i który wychodzi mu w sposób bardzo dobry, chociażby z tego tytułu, że kilkuset lokatorów wprowadziło się do swoich mieszkań już przed końcem 2016 roku. Osiągnięcie pozafinansowe, ale poprawiające perspektywy inwestycyjne miasta. Pamiętajmy o tym, że my nie żyjemy tylko tu i teraz, ale musimy myśleć również o tym, jak nasze miasto będzie się kształtowało w przyszłości. jakich przyciągnie inwestorów, którzy będą mieli zasadniczy wpływ na to, jakie osiągnie dochody. Rok 2016 to rekordowy rok w poznańskiej turystyce. Liczba turystów w poznańskich hotelach rośnie. Miasto zwiększyło swoje zaangażowanie w organizacji turystycznej. Odbyło się też kilka znaczących kongresów międzynarodowych. Promowano Poznań w świecie. Może się to niektórym wydawać błahostką, natomiast jeżeli ktoś do nas przyjedzie, pozna nasze miasto, zobaczy, że świetnie się tu żyje i można tutaj inwestować, takie wizyty często kończą się przenoszeniem lub rozpoczynaniem inwestycji właśnie u nas. W latach 2015-2016 20 inwestorów utworzyło nowe lub znacznie rozbudowało swoje centra usług wspólnych, co dało wzrost zatrudnienia w sektorze usług nowoczesnych o 2000 miejsc. Widoczne są też zwiększone dochody bieżące i majątkowe z nieruchomości miejskich. Warto odnotować m.in. sprzedaż dawnego szpitala. To jest 40 milionów złotych dla dochodów miasta. Większość z tych pieniędzy będzie wpłynie do budżetu w 2017 roku. Dobre reprezentowanie interesów prawnych miasta w procesach nieruchomościowych. Na przykład wygranie procesu o Park Rataje i oddalenie pozwu na kwotę ponad 100 milionów złotych z odszkodowań. Gospodarka. Poznań jest liderem wśród miast wojewódzkich w tworzeniu korzystnych warunków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ranking miesięcznika Forbes to jest drugie miejsce dla Poznania w rankingu dużych miast atrakcyjnych dla biznesu. Wartość księgowa spółek miejskich i tych, w których miasto ma udziały, wzrosła o kolejne miliony złotych. Musimy pamiętać, że te rankingi, które pojawiają się w prasie, one nie są bez znaczenia. Inwestorzy, chcąc rozpoczynać inwestycje w danym mieście, sprawdzają, jak to miasto jest oceniane. Rating dla Poznania. To jest coś, o czym już mówiła dzisiaj pani skarbnik. Agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminową ocenę dla Poznania na poziomie A- z perspektywą stabilną. Nie możemy mieć wyższej oceny z tego względu, że rząd polski ma właśnie taką ocenę. Samorząd nie może mieć wyższej oceny niż rząd. I perełka na sam koniec, dosłownie w przenośni. To jest coś, o czym już mówił dzisiaj pan prezydent. Perły samorządu. To jest ranking, który jest oceniany przez niezależnych specjalistów. To jest ranking, który potwierdza pozycję Poznania w Polsce, w kraju. To jest ranking, który wbrew pozorom jest odbierany i na który zwracają uwagę inwestorzy, mieszkańcy, czy też osoby, które interesują się miastem. Ocenie podlegały cztery główne dziedziny. Te nagrody nie były przyznawane na ładne oczy albo za to, czy ktoś lubi naszego pana prezydenta, czy nie. Cztery dziedziny były poddawane ocenie. Zarządzanie, usługi publiczne, przestrzeń i kapitał społeczny. Poznań został oceniony najwyżej w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. To coś znaczy. Poznań otrzymał samorządową perłę internetu. Otrzymał wyróżnienie w ramach pierwszej edycji rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. A nasz pan prezydent, Jacek Jeszkowiak, otrzymał drugie miejsce w kraju wśród włodarzy gmin. Dziękuję państwu za uwagę. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałabym tylko dodać, że Platforma Obywatelska będzie głosowała za udzieleniem absolutorium prezydentowi. Dziękuję bardzo.